Witajcie w 39. odcinku podcastu Na Podsłuchu, znowu w wersji wideo. Tym razem z brakującym Marcinem, który wypoczywa gdzieś na obszarach naszego kraju. Możecie go w sumie przyuważyć. Marcin prowadził nas szkolenia z OSINT-u, więc być może ktoś, kto zajmuje się OSINT-em, będzie w stanie go wytropić. Podpowiemy, że jest w północnej części kraju. A dzisiaj postaramy się poruszyć dwa tematy, które też są raczej z gatunku newsowego. Wiem, że Kuba przygotował dla nas temat związany z obszarem rosyjskim, więc zdrastwujcie, towaryś, i oddaję głos.
Okej, jeśli chodzi o mój temat, chodzi o odcięcie Rosji od internetu, ale nie, że ktoś ich odciął, ale że oni sami siebie chcieliby odciąć. To znaczy, chodzi o to, że mniej więcej w roku 2019 Rosja zaczęła kombinować, że fajnie byłoby przygotować coś takiego jak taki rosyjski internet. Własny, wewnętrzny, odporny na ataki z zewnątrz. No miałoby to działać tak, że gdyby ktoś chciał odciąć Rosję, to oni mają wewnętrzny narodowy system DNS-a na przykład, a dodatkowo, gdyby coś złego się działo, to oni chcieliby móc kontrolować wszystkich obywateli pod względem ruchu wychodzącego. No i zaczęli to wdrażać. No i to wdrażanie właśnie mniej więcej od tego roku 2019, no tak średnio im wychodziło. To znaczy, na początku wdrożyli właśnie ten narodowy system DNS, no to wiecie, jeżeli blokujemy na przykład domeny na poziomie DNS-a, no to większość technicznych osób bez najmniejszego problemu umie to obejść. Dalej wprowadzili coś takiego jak DPI, czyli Deep Packet Inspection. Mogli stwierdzić na podstawie analizy pakietów na przykład, że ktoś korzysta z jakiegoś VoIP-a na przykład, ktoś załóżmy korzysta ze stron internetowych, na tej zasadzie. I teraz, co się stało w tym roku i dlaczego to jest news? Rosja ogłosiła, że nareszcie mają gotowe takie rozwiązanie, które zupełnie ich odcina od sieci. I powiedzieli tylko tak tajemniczo, że między 15 czerwca a 15 lipca zrobili takie testy i odcięli cały kraj od sieci i hura, udało się.
Czy to były, Kuba, strategicznie rozlokowane w różnych miejscach koparki, które na sygnał pana Putina przecięły światłowody?
No właśnie, zacząłem to się zastanawiać, jak to w ogóle działa, nie? Bo wiemy już, że raczej nie odcięto po IP-kach tego, nie odcięto na poziomie DNS-a, więc pytanie brzmi jak? I niektórzy badacze ze Stanów Zjednoczonych chcieli w ogóle sprawdzić, czy to jest prawda, czy to nie jest jakiś blef totalny. I jak to sprawdzili? Sprawdzili to na podstawie logów z routerów brzegowych, czy faktycznie komunikacja między Rosją a na przykład Stanami Zjednoczonymi została odcięta kiedykolwiek w tym właśnie przedziale czasu. I okazało się, że tak. 5 lipca, ale nie 100% ruchu, tylko po prostu delikatny, zauważalny na wykresie spadek był odnotowany. I teraz co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że Rosja nie odcięła się w 100% od internetu. Prawdopodobnie udało im się przerutować cały internet przez ich wewnętrzną infrastrukturę. Ogólnie od 2019 roku u nich jest takie prawo, to się nazywa prawo suwerennego internetu jakoś tak, które nakazuje każdemu dostawcy internetu wprowadzić właśnie coś takiego, jak zabezpieczenia umożliwiające odcięcie dowolnej strony internetowej. No i teraz widzimy, że to nie jest takie proste, bo oni mogliby się odciąć od netu na zasadzie po prostu przeciąć kabel, jak to Piotr powiedział. Czyli odcinamy się 100% odcięte i na tej zasadzie. Tylko oni chcą mieć to na zasadzie mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy chcielibyśmy się odciąć od internetu na wypadek ataków tam cyberterrorystycznych, ale jednocześnie musimy mieć dostęp do internetu, bo go potrzebujemy. Więc stworzyliśmy ruski internet, który będzie no, takim cenzurowanym właśnie wersją internetu. Przy okazji też warto zerknąć sobie na przykład na Wikipedię, jak inne kraje sobie z tym radzą. Bo okazuje się, że to nie jest tak tylko, że no dobra, Rosja wprowadziła, ale ja tu mam na przykład listę krajów, które też wprowadziły coś takiego, właśnie to DPI, czyli Deep Packet Inspection. I mamy tu Syrię, Singapur, Malezję, Egipt, Wietnam. No i to tak brzmi, okej, no Iran, kojarzą nam się te kraje jako takie kraje, no na zasadzie, no u nich mogłoby być cenzura internetu. Ale okazuje się, że takim top krajem, który wprowadził cenzurę internetu jest, co zgadujesz, Piotrek?
Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone, oczywiście. Oni analizują według ich statystyk mniej więcej 10 gigabitów na sekundę ruchu i mogą wyodrębnić ten ruch, który dla nich jest interesujący. I jest to całkiem fajnie opisane też na właśnie Wikipedii i innych materiałach, jak oni do tego podeszli i jak oni właśnie wyodrębniają ten ruch. Nie są w stanie zaglądnąć na przykład do środka, co tam dokładnie leci, ale są w stanie nagrać ten ruch, wyodrębnić ewentualnie, jaki to protokół jest na podstawie analizy pakietu. No i w ten sposób ewentualnie przyblokować kogoś, odciąć, przerutować. Całkiem fajne rozwiązania. Tak to wygląda.
To chyba też należałoby wspomnieć, że niektórzy z naszych słuchaczy mają taką małą Rosję w swojej firmie, dlatego że bardzo często korporacje, firmy też korzystają z Deep Packet Inspection do tego, żeby analizować ruch wychodzący i wyłapywać na przykład już w połączeniu z systemami DLP, czyli Data Leakage protection, prevention, pewnego rodzaju materiały, które być może pracownicy wgrywają na zewnętrzne zasoby albo wyprowadzają z firmy, a nie do końca powinni. I tego typu technologia nie jest jakimś rocket science, bo być może też do zastosowań domowych, ktoś, kto korzysta z czegoś takiego, co się nazywa Ubiquiti, Unify, to też na bardzo małym kawałku metalu, który można do domowych zastosowań sobie kupić od Ubiquiti, jest też mechanizm DPI, może nie jakoś super zaawansowany, ale taki, który pokaże nam, czy więcej czasu spędzamy na Netflixie, Spotify'u, czy więcej czasu spędzamy na torrentach, czy na przykład w usługach Google. I też za pomocą tego mechanizmu DPI można filtrować ruch internetowy w rozumieniu raczej na przykład obcinania, oczywiście też blokowania, ale również obcinania pasma do poszczególnych usług. Więc jeśli ktoś ma na przykład dzieci albo współlokatorów, którzy mocno grają w gry internetowe, to za pomocą tego mechanizmu jest w stanie korzystać z tego DPI do takiego, no powiedzmy, dobrego celu. Ale jak mówiłeś o tej Rosji, to mnie się jeszcze przypomniała jedna rzecz, że w sumie Rosja chyba ma trochę doświadczenia z takim symulowaniem internetu na swoje potrzeby, dlatego że co do Rosji były wystawiane wielokrotnie zarzuty, że jest to kraj, który wykonywał ataki BGP spoofingu, czyli przechwytywał ruch internetowy za pomocą wstrzykiwania prefiksów BGP po to, żeby ten ruch przechwycony przeanalizować, wyciągnąć z niego to, co służby rosyjskie interesuje i z powrotem zrutować tam, gdzie ten ruch miał dotrzeć. No, internet, trzeba o tym pamiętać, to jest zestaw protokołów, które zostały wymyślone w latach 60. i mają już około 60 lat, a były projektowane do zastosowań A zamkniętych, B wśród zaufanych jednostek, no bo to było wojsko, C nie na masową skalę, czy taką skalę, jaką teraz temu ruchowi internetowemu czy komunikacji w ogóle w internecie się przypisuje. Więc jakby projektowanie pewnych protokołów komunikacyjnych, chociażby na przykład SMTP, to były przecież zupełnie inne założenia. My teraz to dostosowujemy do pewnych zagrożeń i pewnego sposobu wykorzystania, który nam jest potrzebny. Ja mam jeszcze pytanie do ciebie, Kuba, czy jak analizowałeś ten temat, to wygląda tak, że w momencie, kiedy Rosja mówi dość, pociąga za jakąś tam wajchę i odcina się od internetu, to czy wtedy oni symulują Facebooka u siebie? Znaczy wiem, że nie mogą symulować Facebooka u siebie, no bo przecież nie mają całego backendu i serwerów, ale co się dzieje z ludźmi, którzy wchodzą na Facebooka, są przekierowani na WKontakcie?
To jest dobre pytanie, bo powiem tak, oni twierdzą, że są w stanie odciąć dowolną stronę, więc zakładam, że to pewnie jakaś zaślepka im się włączy, na zasadzie jest serwis niedostępny, ale jednocześnie też w jednym z raportów było wymienione, które według nich serwisy są bardzo ważne do funkcjonowania kraju i jednym z nich jest na przykład Wikipedia. No i teraz jak tutaj odciąć od internetu, żeby mieć Wikipedię? No to tam napisano, że Rosja planuje stworzyć własną Wikipedię, po prostu. Czyli będzie jakaś Wikipedia.ru, coś w tym stylu. No oni po prostu chcą to jakby zrobić klona internetu, tych kluczowych dla siebie usług, tak aby nie musieli korzystać z usług, no mówiąc wprost, amerykańskich.
Czyli z perspektywy zwykłego użytkownika będzie to wyglądało w taki sposób, że ja dalej mogę jako obywatel Rosji wejść sobie na rządową stronę, wyklikać, nie wiem, wniosek o dowód osobisty, nowy, ale nie będę w stanie wejść na jakieś zagraniczne usługi, natomiast normalnie internet, komputer działa mi tak, jak działa, tylko mam dostęp do podzbioru stron, bardziej tych, które obsługują obywateli rosyjskich.
Dokładnie tak.
No to w sumie nie jest głupi pomysł, tak?
W internecie potrzebujemy co? No, działającego weba jakiegoś, działającego maila. My mamy działające na przykład komunikatory. Oni bardzo koncentrują się na przykład na Yandexie, bo Yandex ma to wszystko, więc w takim razie oni mają wyszukiwarkę. No, pytanie, do czego będą linki z wyszukiwarki prowadzić, jak internet będzie odcięty? Ale mają wyszukiwarkę, mają jakieś słowniki swoje, mają maila wewnętrznego. Z Yandexa na Yandexa będzie jak najbardziej dochodzić maile. Mają komunikator wewnętrzny Yandexowy, więc w takim razie mają taki, no właśnie, mikrointernecik, tylko pytanie brzmi, jak zmusić ludzi, żeby korzystali z narodowych rozwiązań, że tak powiem. No, wiadomo, że Yandex jest prywatną firmą, ale chodzi o to, że no to w tym momencie jest tak jakby wskazanie palcem, z tego korzystajcie, nie? No to ja bym się bał właśnie, gdyby on mi powiedział, dokładnie korzystaj z tej usługi, jest bezpieczna. No to chyba nie.
Będą też mieli szereg informacji z Polski na przykład, bo na Yandexie publikowane są maile ministra Dworczyka, więc pewien dostęp do informacji z zagranicy.
Będą na bieżąco, bardziej niż my.
Wciąż będzie, pomimo tego, że internet jest wyłączony, a kraj jest odcięty. Sporo mówimy o Rosji i dalej będziemy mówili o Rosji. Mój temat jest poświęcony trochę innym zagadnieniom, mianowicie kopaniu kryptowalut, ale też nawiążę do Rosji, dlatego że w 2018 2018 roku opisywaliśmy na Niebezpieczniku taki incydent związany z rosyjskimi, tym razem, a nie amerykańskimi naukowcami, jak to zazwyczaj z incydentami, raportami i artykułami bywa. A mianowicie ci rosyjscy naukowcy zostali przyłapani na tym, że na superkomputerze, który znajduje się w Centrum Badań nad Energią Jądrową w Sarowie, kopali kryptowaluty. I być może to, że po prostu kradli prąd na swoje potrzeby, nie byłoby tak straszne, gdyby nie to, że ta koparka kryptowalut, czy też oprogramowanie wykorzystywane do kopania kryptowalut, no musi mieć połączenie z internetem, a zatem oni, ci naukowcy rosyjscy, podłączyli infrastrukturę, bądź co bądź, dość istotnego obiektu do internetu, a więc istniało ryzyko, że ktoś z poziomu internetu, o ile nie byłby odcięty, mógłby się dostać na tą koparkę, a z tej koparki później przeniknąć oczywiście do tej infrastruktury. No i bardzo podobny problem w Komendzie Głównej Policji. Złapano informatyka, który poprzez instalację kart graficznych na komputerach policyjnych kopał kryptowaluty. Sprawa jest już w prokuraturze. Informatyk został dyscyplinarnie zwolniony. Był to cywilny informatyk, a druga osoba też jest, jak to było pięknie ujęte w tekście, w trakcie procedury rozwiązywania umowy o pracę. Więc jak widać, w to kopanie zaangażowanych było co najmniej dwóch górników. No i to jest takie piękne, bo przypomniało mi, jak my na audytach bezpieczeństwa, czasem kiedy analizujemy infrastrukturę klienta i no jednym z takich elementów jest zrobienie inwentaryzacji w serwerowni, zauważamy, że są tam urządzenia, które nie za bardzo korespondują z tym, co jest w liście dozwolonych urządzeń. No i w ten sposób trafiamy albo na dedykowane koparki kryptowalut, albo trafiamy na po prostu zbyt obciążone serwery, którym jeśli się przyglądamy, to okazuje się, że działa tam oprogramowanie, które dociąża wolne moce przerobowe takiego serwera po to, żeby właśnie kopać kryptowaluty. Więc można powiedzieć, że jak kiedyś, dawniej, od swojego pracodawcy wynosiło się długopisy albo na potęgę wykorzystywało się ksero do kserowania podręczników dla swoich dzieci. To też były takie fajne badania robione i piki, kiedy jak zaczynał się rok szkolny, to nagle w firmach za bardzo zaczynało brakować papieru, bo wszyscy zaczynali kserować różnego rodzaju podręczniki. Nie wiem, czy ten problem dalej istnieje, to był jakiś problem sprzed około 10 lat. No ale wracając do tego kopania kryptowalut, to jest chyba taki nowy trend, kiedy na cudzy koszt, korzystając z prądu, powiedzmy, firmowego, zarabia, czy też dorabia się jakiejś dodatkowej premii. No trochę gorzej jest, kiedy takie rzeczy wychodzą na jaw, bo ja kojarzę, że akurat bliżej mi znane dwa przypadki naszych klientów skończyły się tym, że te osoby rzeczywiście, które udało się ustalić jako sprawców tego, że te koparki się pojawiły w serwerowni, no zostały dyscyplinarnie zwolnione. Myślę, że tutaj nie ma innego rozwiązania tej sytuacji. Może w ogóle powinniśmy kiedyś zrobić osobny odcinek związany z kopaniem kryptowalut. Nie wiem, Kuba, czy ty kiedyś kopałeś kryptowaluty?
Próbowałem. Można powiedzieć, że ukopałem na taką dużą pizzę, bym powiedział, tych majątku całego tam na wielu, wielu serwerach. Ale to nie było na zasadzie posiadania własnej koparki, infrastruktura, bardziej eksploatacja, jak to nazwałeś, nieużywanych zasobów serwerowych na tej zasadzie. Miałem zbyteczne serwery, postanowiłem to kopać, ale bez kart graficznych to wychodzi naprawdę śmieszne kwoty.
Czy kopiesz na mikrusach ludzi też kryptowaluty, jak nie są obciążone w pełni?
Nie potwierdzam, nie zapewniam. Nie kopię, nie.
Okej. Ja w sumie teraz tak myślę, że dwóch naszych kolegów, których imion poprzez obsyk nie wymienimy, ale pewnie będziesz wiedział, o których chodzi, to jeden z nich, który posiadał kupione koparki kryptowalut, teraz wykorzystuje je, bo to jest bardziej opłacalne. Inaczej, kopanie na nich nie jest już w Polsce opłacalne przy obecnych cenach prądu i przy targecie trudności sieci, przynajmniej bitcoinowej, więc te urządzenia leżą i się kurzą, albo są raczej wykorzystywane przez naszego drugiego kolegę podczas pentestów do łamania haszy haseł, które skądś tam pozyska. Także no to de facto jest ta sama matematycznie operacja, wyliczanie haszy haseł, więc można to bardzo fajnie wykorzystać i być może ci, którzy teraz nas słuchają, a zastanawiałem się, co z tym można zrobić, jeśli odłączą to od sieci, no to podpowiadamy, możecie łamać hasze haseł, chociaż z tym łamaniem haszy haseł też w Polsce może to być uznane za coś, co nie jest zbyt zgodne z kodeksem karnym, ale gdyby ktoś chciał to na legalu robić, to też przypomnijmy inny news, powstała nowa formacja policyjna, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępstw, które zatrudniać będzie aż 1500 osób poszukuje. Płaci od 10 do 15 tysięcy złotych na rękę, więc być może się ktoś zgłosi. Temu tematowi akurat poświęciliśmy całkiem pokaźny artykuł na Niebezpieczniku, także odeślemy do niego. No a kończąc temat kryptowalut, mnie się jeszcze jedna historia przypomniała, pomysłowych Polaków, którzy wynajmowali lokale biurowe na terenie w sumie całego kraju, ale wybierali takie oferty, które miały z góry ustalony czynsz. Czyli do tego czynszu już nie dopłacali opłat za media, tak, za internet, za zużycie prądu, wody, ścieków i tak dalej. No i pewnie wiesz, do czego to zmierza.
Chyba tak.
Ci ludzie na miesiąc, dwa wykupowali sobie taki lokal, pakowali tam koparki kryptowalut, oczywiście ciągnęli prąd z danego budynku na potęgę, generując rachunki wielokrotnie wyższe niż czynsz, który płacili za ten obiekt i można powiedzieć prawie, że za darmo kopali kryptowaluty, a potem po dwóch miesiącach znikali, oczywiście rozliczając się z tego czynszu, a właściciel danego budynku czy danego lokalu, kiedy po kwartale czy pół roku, bo tak rozliczane są bardzo często media typu właśnie prąd, dostawał rachunek i łapał się za głowę, bo był on wielokrotnie wyższy niż czynsz, który pobierał za dany lokal i próbował namierzyć te osoby, którym wynajmował ten lokal, żeby no, otrzymać od nich różnicę, no to nie był w stanie ich zlokalizować, bo tam wszystko było płacone z góry na umowy, w których no, nie było poprawnie, nazwijmy to, wpisanych danych. Także jak ktoś chciał kopać kryptowaluty na cudzym prądzie, no to też może. Kiedyś też pamiętam, że chyba Krzysiek Gonciarz robił taki materiał o krakowskim koledze, który kopał kryptowaluty w bliżej nieokreślonej lokalizacji, więc też może takie wyzwanie osintowe, zobaczymy, czy ktoś po fragmencie widoku z okna zakratowanego ustali, w którym to miejscu była ta kopalnia kryptowalut, ale można sobie zobaczyć takie bardzo ładne obrazki, bardzo szumiące obrazki, które pokazują no, stojące regały zapakowane urządzeniami do kopania kryptowalut. Ja natomiast tylko zwrócę uwagę wszystkim tym, którzy chcieliby kopać kryptowaluty dalej, że no rzeczywiście, ponieważ to wymaga podpięcia do internetu, to warto się zastanowić, gdzie się taką koparkę wpina, bo może się okazać, że rzeczywiście źle skonfigurowana będzie takim punktem dostępowym do tej sieci, która być może, jeśli się wpina taką koparkę na lewo, dostępu do internetu aż takiego mieć nie powinna.
Taka jedna uwaga jeszcze, bo jak czytałem ten news właśnie, o którym ty mówisz odnośnie kopania na policji, tak powiem, kryptowalut oczywiście. Chodzi o to, że cały czas tam komentarze pod tymi artykułami...
Czasem było po nerkach.
Tak, tak. No właśnie dlatego trzeba uszczegółowić. Ale chodzi o to, że komentarze pod tymi artykułami były takie na zasadzie, nie rozumiem tematu. To znaczy, no i co złego? Czy kopanie jest w Polsce nielegalne? Czy komuś krzywdę zrobili, czy coś tam? No to się marnowało i tak. I to jest właśnie dobrze, fajnie, że wspomniałeś o tym, że to nie ma kopania za darmo, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, kopanie w Polsce takich klasycznych kryptowalut, czyli właśnie Ethereum albo Bitcoin, to jest już tak na granicy opłacalności. I teraz jeżeli nie masz prądu z jakiegoś dziwnego źródła, albo ewentualnie nie jedziesz na jakichś solarach, innych takich rzeczach, to raczej to nie będzie się zwracało. Więc większość osób, które mówi, że kopią i jednocześnie zyskują na tym, na takich klasycznych, mówię, kryptowalutach, nie na tak zwanych altcoinach, no to prawdopodobnie na ktoś za nich płaci. I teraz w przypadku takich policjantów, no mogliśmy zastanowić się, ile oni mogli zarobić. No pewnie jak ich złapano, nie wiem, wiesz, po ilu ich złapano mniej więcej? Ile to mogło trwać, taki proceder?
Nie było takiej informacji. Też zastanawiam się, jak ich złapano, bo w tekście była bardzo ciekawa informacja, że to sami policjanci wykryli jakby ten proceder, no ale z drugiej strony ciężko tego nie wykryć, jeśli no wiemy, jak wyglądają współczesne karty graficzne, na których można w miarę wydajnie kopać kryptowaluty, tak? To po pierwsze nie są najcichsze i najmniejsze.
Jak brzmią? Bo jeżeli tak, to stoi no w biurze, a nie w serwerowni, tylko po prostu gdzieś tam pod biurkiem albo nie wiem, gdzieś, no, pytanie, gdzie oni to wsadzili, no to myślę, że to nawet jak to jest zupełnie nietechniczne, to powie, że cały czas startują tu samoloty, więc w takim razie no, lepiej to sprawdźcie, co to jest. Ale gdybym miał tak oszacować, no to pewnie, no nie wiem, no parę tysięcy maksymalnie mogli zarobić, załóżmy, jeżeli to przez kilka miesięcy kopali, ale koszty prądu, jakie nabili tutaj swojemu pracodawcy, no być może były bardzo podobne albo jeszcze większe niż to, co zarobili, więc można powiedzieć, że oni tak naprawdę ukradli pieniądze od swojego pracodawcy, wzięli sobie jakiś maleńki procencik, a resztę poszło no, w powietrze razem z ciepłem, że tak powiem, więc no, można powiedzieć wprost, okradają swoich pracodawców. Tak to wygląda.
No, kopanie kryptowalut dzisiaj to przecież jest de facto zamiana sprzętu, który posiadamy, jego mocy obliczeniowej i prądu na pieniądze, tak?
Jest taka jedna jeszcze kryptowaluta teraz bardzo modna i niestety bardzo ubolewam na tym, że jest modna. Chia. Mówi ci to coś?
Nie słyszałem o niej nic.
czyja ma być ekologiczną kryptowalutą, to znaczy wymyślono, tak, że no, przecież kopanie kryptowaluty no, zużywa prąd, no to w takim razie to jest to bez sensu. No i do tego jeszcze tam karty graficzne, one się spalają, no ogólnie bardzo nieekologiczne to jest. No więc czyja ma w logo takie fajne listek zielony, jesteśmy ekowalutą, wszystko fajnie. I teraz na czym w takim razie zarabia czyja? Na tak zwanym farmingu, to znaczy trzyma w śmieci na dysku twardym, śmieci w rozumieniu kryptograficznym, czyli kryptograficznie wygenerowane śmieci i za fakt trzymania tego wielu terabajtów danych, te nazwijmy pieniądze ci się tak jakby spływają z nieba, tak można powiedzieć. No i teraz, czy to jest ekologiczne? Po pierwsze trzeba kupić dyski, których normalnie byś nie kupił, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, trzeba wygenerować te śmieci. I te śmieci generuje się na dyskach SSD. Mniej więcej życie dysku SSD, jeżeli chodzi o takich ludzi, którzy kopią czy ja, no to jest tak mniej więcej 4 do 5 miesięcy. Co 4-5 miesięcy musisz kupić nowy dysk twardy, bo ci się stary po prostu zużył. Dyski SSD mają ograniczoną ilość przebiegu, no więc to też dalej nie jest ekologiczne. Więc chodzi mi o to, że to za każdym razem to kopanie to jest takie jechanie na czymś, albo właśnie na ekologii, albo na czystym prądzie. Nie ma póki co, przynajmniej ja nie znam czegoś takiego, jak taka zupełnie neutralna środowiskowo, finansowo i ekonomicznie kryptowaluta, po prostu używaj jej spokojnie. No, na razie jeszcze na to ludzkość nie wpadła.
Natomiast tutaj też taka drobna refleksja związana z tym procederem w Komendzie Głównej Policji. Oczywiście wiadomo, że tak nie było, ale mogłoby tak być i nie wykluczamy, że w rzeczywistości tak też jest, że gdzieś tam ktoś jednak te kryptowaluty kopie po to, żeby mieć tak zwany czarny fundusz operacyjny. No bo tutaj generujemy, można w cudzysłowie powiedzieć, z powietrza środki, które są wirtualne, ale możemy je, jeśli zrobimy to z głową, przeprać te środki, no i móc na przykład kupować, nie wiem, anonimowo hosting po to, żeby zrobić coś na kształt takiej operacji, jaką obecnie robią ci, którzy się włamali na skrzynkę mailową ministra Dworczyka. Zresztą, notabene Rosjanie, tego typu działania, a mianowicie wykopanie sobie kryptowalut, czyli stworzenie gotówki, która nie jest z niczym połączona, wykonali w momencie, kiedy szykowali się, czy próbowali wpłynąć na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych parę lat temu, bo wtedy z tej kryptowaluty opłacali różne eventy mające na celu no, zaognić stosunki zwolenników i przeciwników jednej i drugiej sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, tylko niezbyt dokładnie te środki przeprali, pomieszali je też z innymi, w związku z czym, co w raporcie służb, który został opublikowany, raporcie dotyczącym całych wydarzeń związanych z wyborami w tej sferze cyber, widać jest wskazanie na to, że no, te pieniądze były wykopane przez rosyjskie służby i były wykorzystywane właśnie do takiego anonimowego finansowania pewnych ruchów po to, żeby zatrzeć ten ślad, tak? Kto stoi, kto dał pieniądze na to, żeby się pewne wydarzenie odbyło. Wiadomo, że za wszystkim stoi Soros.
To, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, ale byłoby aktualne w tamtym tygodniu. Dlaczego? Bo w tym tygodniu Komisja Europejska stwierdziła, że trzeba coś zrobić z kryptowalutami, a konkretnie zabronić posiadania czegoś takiego jak anonimowe w portfele kryptowalut.
O nie, biedne Monero.
Właśnie, teraz chodzi o to, że posiadanie portfela kryptowalut, na który po prostu kopiesz sobie coś i na przykład, nie wiem, bezpodatkowo nazwijmy trzymasz tam kryptowaluty, no to być może niebawem będzie uregulowane prawnie i to będzie mniej więcej takie coś jak zakładanie konta bankowego w raju podatkowym, też nielegalne na terenie Unii Europejskiej, więc oni to chcą jakoś, no nie wiem jak dokładnie, bo chyba na to jeszcze nie wpadli, ale jakoś by chcieli to sformalizować tak, aby te wszystkie portfele były nazwijmy to imienne. Dla mnie to jest technicznie niewykonalne, ale póki co oni o tym myślą, więc takie pomysły typu zrobimy sobie czarny fundusz, którego nikt nie wie skąd się wziął, no to według Unii Europejskiej, a Komisji Europejskiej nie powinno do czegoś takiego dojść, więc póki co obserwowałbym temat, ale myślę, że to może troszeczkę uderzyć no, w polskich kopaczy. Bo wiele osób kopie na zasadzie mało legalnie, to znaczy brak odprowadzania podatku, brak czegokolwiek. No, nikt o tym nie wie, że oni kopią, oni po prostu stają się bogaci gdzieś tam pod stołem. A tymczasem posiadanie takiego portfela być może właśnie przestanie być legalne.
Ja myślę, że szara strefa w tym obszarze chyba zawsze będzie, nawet jeśli znikną giełdy, będą inne sposoby na to, żeby te pieniądze już nie tak prosto pozyskać. Poza tym no, mamy gangi ransomware'owe, które bazują na tym de facto, że za pomocą kryptowalut są w stanie monetyzować swoje działania, także pewnie będą dbały o to, żeby dalej takie możliwości były, bo ten rynek no, po części napędzają. Poza tym, jeśli chodzi o takie kontrolowanie regulowanie kryptowalut, no to rzeczywiście Chiny, jeśli dobrze kojarzę, właśnie wprowadziły cyfrowego juana, tak, który ma być odpowiedzią na kryptowaluty, no tylko właśnie kontrolowane, nadzorowane przez rząd Chin. A w sumie to od Rosji zawędrowaliśmy aż do Chin, więc może na dzisiaj wystarczy, jeśli ten temat kryptowalut was interesuje, bo to jest jednak wielowymiarowy temat, który można roztrząsać zarówno na poziomie politycznym, technicznym, no jak i właśnie takim związanym z prywatnością czy bezpieczeństwem. Jeśli macie jakieś pytania związane z kryptowalutami, zostawcie je pod tym odcinkiem, jeśli oglądacie nas na YouTubie albo Facebooku. My przez te pytania przejdziemy i spróbujemy kolejny odcinek poświęcić tym tematom.
Do usłyszenia.
Cześć.